To znaczy, że Bóg nas do miłości od samego początku obdarza. I to nie jest wymysł. To nie jest mówienie się o miłości Bożej Bóg, dlatego, że tak wypada mówić święty lub się oczywiście, ale to jest o czym będziemy mówić o Bożej miłości. Mówię o tym, czego sam nieustannie doświadczam. I w co wierzę, że Bóg jest miłością. Miłością, która dotyka każdego człowieka. Miłością, o której chcę dzisiaj mówić jako o szczególnym dowodzie zjednoczenia Boga z człowiekiem. Jest wiele elementów tej Bożej miłości skierowanej do człowieka. Ale dziś chcę zwrócić uwagę na takie cztery najbardziej ważne aspekty. Po pierwsze, miłość Boga jest osobista. Ukochałem się odwieczną miłość. Jesteś moim wybranym. Pisze to Jeremiasz w rozdziale 31. I Jeremiasz pokazuje, że Pan stworzył człowieka ukochaną miłością osobistą i zna każdego w imieniu. Jesteś kimś wyjątkowym w jego oczach. Kiedyś ktoś się zapyta, jak Pan zna każdego człowieka, to jest dla człowieka niemożliwe, niezrozumiałe, ale w oczach Bożych jest to zrozumiałe. Bo Bóg, stwarzając człowieka, chce, żeby każdy człowiek był zbawiony, szczęśliwy i miał radość, radość wieczną. To jest jego zadanie. A więc ty jesteś przez Boga szczególnie wybrany, zna ciebie, po imieniu, zna każdego z nas. Każdy dla niego jest kimś wyjątkowym. Po drugie, miłość Boża jest miłością niezmienną. Prorok Izajasz pisze w 54 rozdziale, 60 takie słowa. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nigdy nie odstąpi od ciebie, mówi Pan. Jeden z kapłanów opowiadał, że kiedyś z taką grupą turystyczną wędrował przez Indie i na zakończenie tej wędrówki znaleźli się w Nepalu, Kathmandu, czyli stolica Nepalu, i oczywiście na lotnisku mały samolot pasażerski, 18 osób, każdy ma jedno okienko, tak zwany taras widokowy, wylatują na taką trasę turystyczną, niedaleko tych największych 8 tysięczników, oczywiście z zachowaniem pewnej ostrożności. Właśnie myślałem, że mówi, że w pewnym momencie, jak już tak zaczął ten samolot, się tam gdzieś w ten mgły wchodzić i widział, że tutaj 8 tysięczniki, a na górna, na dwa, które się wyłaniają, to się po prostu zaczął odnieść, gdzieś wystarczy, ale myśli, no przecież pilot nie pierwszy raz nie leci. I wtedy mówił, uświadomiłem sobie, że to są potęgi, to nie są wolowe. Skoro Bóg jest stworzył, to są potężne góry, wielkie mocy. Człowiek się nimi nie zmartwi. Popatrzmy, ci ekwiwaliści, którzy się wybierają, oni już mówią, że to jest wariactwo, ale oni idą, gdzieś mają w sobie tę chęć zdobycia tych szczytów. Wielu z nich niestety, tak jak ostatnio pan Mackiewicz, paru innych, Kukuczka, zginęło w tych górskich otmaniach. Ale skoro Bóg mówi, że góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale moja miłość nigdy nie ustąpi od ciebie. Co to znaczy? To znaczy, że miłość Boża jest potężniejsza niż te największe szczyty. Były przecież pofałdowane górskie, znamy to z historii Ziemi. A jednak Bóg jest mocniejszy od tych najwyższych szczytów i gór. Jego miłość jest stała. Bo Pan nie jest jako godzina wieczna, raz w lewo, raz w prawo wieje. Czasem my jesteśmy chwiejni naszej wieczni. Czasem my nie potrafimy na tej drodze wierności Bogu wytrwać. Pytanie, dlaczego? Bo przychodzi coś, co nagle nas bardziej zaobserwuje, zainteresuje. I my w tym wszystkim wolimy poświęcić ten czas, a nie doświadczenie Bożej miłości. Miłość Boga jest bezwarunkowa, choćby niewiasta zapomniała o swoim niemowlęciu, tak to jest matką jego łona. Ja nigdy nie zapomnę o tobie, to jest ta prawda, która nam pokazuje tę najważniejszą tajemnicę. Udowodniono nam to, że największą miłością na ziemi jest miłość matki do dziecka. Dzisiaj gdybyśmy zapytali nasze kobiety, siostry, jak to wyglądało ich życie, myślę, że pewnie by to potwierdziły, że rzeczywiście tyle nocy przestanie, tyle czasu poświęconego dzieciom, nie zawsze też zrozumiane przez inne osoby. I ta matka choć czasem może gdzieś być razem z ojcem, nie do końca właściwie postrzegana czasem brak wdzięczność, to jest to słowo, które chcę mówić także przez całe lekcje. Zwłaszcza uwaga młodzi przyjaciele, posłuchajcie, nauczmy się słowa dziękuję. Bo dzisiaj młodemu człowiekowi wydaje się, że mu się wszystko należy. Że on musi mieć wszystko to, co ma mieć. A Pan mu mówi wyraźnie, cóż masz z innego Pana, czego byś nie otrzymał? To, co mówiłem dzisiaj rano do chorych starszych, jeśli nie mielibyśmy za co Pana Boga przepraszać, przecież mamy. Jeśli nie mielibyśmy o co prosić, przecież mamy. To nadal wszystko mamy za co Bogu dziękować. Za stworzenie ciała, człowieka w świecie, za dar naszych rodziców, którzy przekazali nam życie, za to wszystko, co jest naszym udziałem. Nauczmy się tej postawy. Ja często w tych relacjach ludzi młodych ze starszymi mówię, czy jest ci tak trudno powiedzieć słowo dziękuję. Albo ktoś to powinien zrobić, bo jemu za to za bardzo nie szkodzi. Ale czy potrafisz powiedzieć jedno słowo dziękuję, ile to zmienia? Nawet jeśli ktoś pracuje i wykonuje swoje zadania, a ty odchodząc gdzieś tam od kasy, w sklepie, czy w markecie, czy w jakimś tam miejscu, gdzie jesteś w urzędzie, potrafisz powiedzieć to jedno słowo dziękuję. To znaczy, że doceniasz pracę, trud, poświęcenie tej osoby, która jest i która akurat w tym momencie wykonała czynność, którą powinna była wykonać, bo pracuje. Ale jednak takie ludzkie docenienie, ludzkie dziękuję. Jest nawet też czasem do wartościowania kogoś, kto może mieć trudniejszy dzień, kto może potrzebuje jakiegoś takiego zauważenia i docenienia, chociaż to jest swoje słowo. Niewiasta i jej miłość do dziecka największa, ale dzisiaj słyszymy, ile matek podaje już rodzin dziecko, ile matek nie dorosło do roli matki wychowawczej do opiekunki dziecka. Są okna życia, w których znajduje się wiele podrzuconych, narodowo-narodzonych niepomnot. Choćby niewiasta zapomniała o swoim momencie, ja nie zapomniał o tobie. To jest dowód, że Bóg nas kochał wiele większą miłością niż miłość ojca i matki razem się. I wreszcie miłość Boża jest ojcowska. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. To jest coś, co powinniśmy ciągle i ustannie w naszym sercu rozważać. Bóg jest naszym ojcem. I jego miłość jest miłością największą, którą pragnie nas obdarzyć, bo stworzył nas z miłości i ciągle i ustannie te dowody miłości nam daje. Ale my często jej niestety nie zobaczymy. Dzisiaj słyszymy przypowieść o synu Marnotrawnym, ale ona bardziej pasuje, coraz częściej teologowie mówią, że jest to przypowieść o miłosiernym ojcu. Co to znaczy o miłosiernym ojcu? To znaczy, że ojciec potrafi wybaczyć. To znaczy, że ojciec potrafi okazać przebaczenie swojemu dziecku. To jest to, jak wielka jest miłość Boga Ojca do człowieka. Syn i ojciec postawili na równość. Daj mi połowę mózgu, która na mnie spadła. Według prawa on się narodziła. Poszedł. I każdy wie, że nawet największy worek pieniędzy, kiedy się je zarabia, prędzej się później się schodzi. W koło byli koledzy, znajomi przyjaciele, wtedy, kiedy stawiał, kiedy zaprasza na ucztę, kiedy się dzielił, kiedy gościem żał. W momencie, kiedy skończyły się pieniądze, nie miał wokół siebie nikogo. Przyjaciele, czy pseudo-przyjaciele za pieniądz? Raczej to drugi. Utrata całego majątku to cztery etapy degradacji. Cierpienie głodu, poniżająca praca, czada świni. Przez Żydów uważany za nieczysty, jakże musiał się poniżyć, skoro pasł czodę. I wreszcie podkradanie siłą stronę w spożywaniu nieczystego pożywienia. To wszystko sprawiło, że zszedł na dno, ale postanowił się z tego nachodzić. Pójdę do tego końca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczył mnie choćby jednym z najmniejszych. I to, co się właśnie wysuwa na pierwsze miejsce, stąd przypowiedź o tym się Ojcu. Ojciec, który do tej pory, używając terminologii filmowej, był aktorem drugiego planu, wysuwa się na pierwsze miejsce. To Ojciec przyjmuje inicjatywę, bo kiedy był jeszcze daleko, jak pisze Ewangelista, ujrzał tego Ojciec, złożył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego i ucałował go. Rzucił mu się na szyję. Popatrz, dzisiaj byśmy powiedzieli, ten Ojciec jest niedorzeczny. Chory psychicznie, rozwodził synie jego majątek, a on wychodzi naprzeciwko niego. Żeby to zrozumieć, to trzeba być ojcem kochającym, matką kochającą. Ktoś, kto ojcy matką kochającą nie był, nie zrozumie. Dla niego liczy się dziecko, które teraz odzyska, bo to dziecko wraca. Wraca jako syn marnotrawny, ale wraca. I on się cieszy z tego, że wraca. Pewnie, że przeżywa w sercu ból, że odzyskał majątek, że zszedł na dno, że popełnił tyle błędów, ale wróci. I to, co jest najpiękniejsze, przynieście szatę, sandały, piersi, będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn był umarły, a znów chorzy. Zaginął, a odnalazł się. Tak kocha ojciec, który naprawdę chce poświęcić swoje życie swemu dziecku i któremu zależy na swoim dziecku. To są trzy dary, które otrzymujemy jako symbole. Bo tak naprawdę ile razy przychodzimy do grady profesjonalnej, to każdy z nas jest jak ten syn marnotrawny. A tam spotkamy się z Jezusem, który czyni dzieło miłosierdzia. I to przez osobę Jezusa sam Bóg Ojciec obdarza nas łaską przebaczenia. Pierwszy dar, o którym mówi Ojciec w Ewangelii, przyniesie białą szatę. Biała szata to symbol przywrócenia utraconej godności. Zabłukał swoją godność przez grzech, a teraz odzyskuje, bo wraca na drogę godności syna. Bóg mu wybaczy, Bóg daje łaskę miłosierdzia. Po drugie, sandały, symbol przywrócenia utraconej godności, wolności. Wolność właściwie pojęta w starożytności, dzisiaj te pojęcia się całkowicie zdewaluowały, jak pieniądz pomieszały. Bo to kiedyś człowiek wolny chodził w sandałach. To niewolnik chodził na posaga, to niewolnik miał kucyka, kończyk w uchu, w nosie. Nie mam nic przeciwko tej modzie. Ale to były kiedyś starożytności symbole niewolnictwa. I wreszcie trzeci element. Pierwszy, symbol przywrócenia utraconego dziedzictwa. Pan Bóg daje na nowo dziedzictwo. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Przywraca nam tę łaskę. Ile razy spowiadam się już i słyszę słowa, ja odpuszczam do tej grzechy, jestem znowu dzieckiem Bożym. Znowu potrzebuję od Boga łaskę przebaczenia i dzięki nawróceniu mogę stać się dzieckiem Bożym, mogę stać się wolnym, mogę odzyskać swoją godność. jest piękny obraz. My często oglądamy małe dzieci na fotografiach z mamą, z babcią, ale to jest piękny obraz właśnie z ojcem. Dlaczego? Bo to jest ten symbol, który powinniśmy gdzieś w sobie zobaczyć. Uwierzyć w miłość Boga, to zrozumieć, że Bóg cię naprawdę kocha i że Bogu na sobie zależy. Bóg chce obdarzyć się pełnią miłości. Uwierzyć w miłość Boga, to zrozumieć, że Bóg pragnie twojego szczęścia. Bóg nie chce, żebyś był nieszczęśliwy. Chce, żebyś miał pełne szczęścia, ale Bóg zupełnie inaczej rozumie szczęście niż my tutaj na ziemi. O tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić w spotkaniu z naszą młodzieżą. Odnośnie tego, dlaczego często młodzi ludzie odchodzą od Chrystusa za smucenie. Jak młodzieniec. Bo coś przysłania mi prawdziwą relację z Bogiem. I wreszcie trzecie, uwierzyć w miłość Boga, jak to dziecko, które czuje się pewnie w rękach swojego rodzica, śpi spokojnie, czasem widzimy taki obrazek w kościele. Dziecko się nie boi, bo wie, że tata, mama trzymają go w objęciach. Bóg jest zawsze po naszej, po twojej stronie. Ale żeby to zrozumieć, to trzeba dzisiaj się zastanowić, jak to mam obraz Boga. Bo nam się często wydaje, że ten Pan Bóg to jest sędzia, który na pewno nas skaże, to jest policjant, który na pewno wypisze mandat i postawi nas na baczność. Czasem niektórzy mają wyobrażenie Pana Boga takiego dziada, który już ma sklerozę. To żadne z obrazu. Bóg jest miłosny, Bóg jest przebaczający, Bóg ciągle nieustannie kocha pomimo naszych ustaw. Bez względu na to, czy my jesteśmy dobrzy, czy my jesteśmy źli, Bóg nas kocha i obdarza nas pełnią swojej miłości. Co możemy zrobić, aby miłość Boga była dla ciebie powodem na pewno w życiu? Bóg kocha cię niezależnie od twoich ustaw. I tutaj, drodzy bracia i siostry, żebyśmy uwierzyli w miłość Boga, to trzeba to zrozumieć. Pozwól się kochać i uwierz w to, że ktoś cię naprawdę kocha, czyli uwierz w miłość. Jeśli tego nie doświadczyłeś, to może być też bolesny obraz. Może czasem w domu nie doświadczyłeś miłości ojca, matki czy kogoś z najbliższych. Może ktoś w tej miłości cię skrzywdził, zranił. To dzisiaj pomoc gorąco w tej mszy świętej. O to, aby Pan Bóg na nowo rozpalił w tobie tę prawdziwą miłość, abyś spróbował odczuć, że Bóg jest po twojej stronie, że Bóg cię kocha. Nawet gdyby inni cię zranili, skrzywdzili, Bóg nigdy tego nie uczynił, bo Bóg jest zawsze z nami. I nawet jeśli zło jest na świecie, pamiętajmy, że zło nigdy nie było zamysłem Stwórcy. Panie, tu jesteś źródłem miłości. Przyjdź dzisiaj do nas i dotknij nasze serce, abyśmy poczuli się jak syn marnotrawny w objęciach Ojca kochającego i abyśmy doświadczyli pełni Twojego przebaczenia, nie tylko w sakramencie Bogu, ale abyśmy mieli zawsze świadomość, że ile razy